dobry wieczór ze Słowem.
Na zegarze prawie godzina 21. Dobry wieczór, witamy serdecznie i zapraszamy na Radiową Akademię Biblijną. Dobry wieczór ze Słowem. Audycja potrwa do godziny 22. Serdecznie zapraszamy i witamy po tygodniowej przerwie. Wiadomo, tydzień temu Wielki Piątek. W studiu Joanna Jaromin. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radiowej Akademii Biblijnej w ten piątkowy wieczór w oktawie wielkanocnej. Jednocześnie życzę wszystkim Państwu wielu łask płynących od Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziś Państwa i moim gościem jest znany już Państwu ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista wrocławski. Szczęść Boże, bardzo miło gościć znów księdza profesora.
Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa w tym wiosennym i wielkanocnym klimacie.
Drodzy słuchacze, dziś przedmiotem naszych rozważań będzie Świątynia Jerozolimska. Lud Boży Starego Testamentu, jak każda społeczność religijna, posiadał właściwe sobie miejsca kultu. Księga Rodzaju na przykład wspomina o Betel, Księga Sędziów o Shilo, Dan czy Mispa. Księga Wyjścia mówi natomiast o miejscu kultu o charakterze przenośnym, które powstało podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię. Chodzi o namiot spotkania, który w pewnym sensie stał się prototypem świątyni jerozolimskiej. Dopiero gdy udało się utworzyć jedność państwową, można było pomyśleć o stałym i jedynym legalnym sanktuarium, które dodatkowo jeszcze scalałoby i umacniało naród. Jerozolima stała się miejscem ostatniego sanktuarium, jakie Izrael ufundował w pierwszym okresie swej historii w Kanaanie. Dokonało się to za panowania króla Dawida w dwóch etapach. Najpierw sprowadzona została Arka Przymierza, następnie zbudowano ołtarz, notabene w miejscu, w którym później stanie świątynia jerozolimska. Sprowadzenie do Jerozolimy czczonej przez wszystkie pokolenia Arki Przymierza, o której za chwilę powiemy nieco więcej, miało być kolejnym krokiem umocnienia władzy króla Dawida nad Izraelem. Król chciał bowiem uczynić się z Jerozolimy stolicę nie tylko polityczną, ale także religijną. Kiedy więc zdobył Jerozolimę i pozbawił Filistynów kontroli nad Arką Przymierza, przetrzymywaną w Kiriat Jearim, wtedy wyruszył, by przenieść ją do nowej stolicy. Arka sprowadzona została w uroczystej procesji, podczas której sam król składał ofiary i tańczył przed nią. Następnie umieszczono ją w namiocie specjalnie dla niej przeznaczonym. Skoro jesteśmy przy Arce, zatrzymajmy się tu na chwilę, uprzedzając nieco pewne fakty. Wiemy, że Arka Przymierza w pewnym momencie zaginęła i do tej pory nie została odnaleziona. Księże profesorze, czy wiemy, co się z nią stało? A może ksiądz profesor, również wytrawny podróżnik, nie tylko biblista, natrafił na miejsce, w którym mogłaby się ona obecnie znajdować?
No, widzę, że pani Asia wysyła nas teraz do Etiopii. Rzeczywiście jest taka hipoteza, za chwilkę o niej kilka słów powiemy, ale pewnie większym poszukiwaczem zaginionej Arki był Spielberg i jego słynny film. Otóż proszę państwa, rzeczywiście w czasach, kiedy Arka Przymierza istniała, była to największa relikwia starożytnego Izraela. Wiemy, że przechowywano w niej kamienne tablice dekalogu. Była tam także laska Aarona, naczynie z manną, a więc wszystko to, co kojarzyło się z potężną interwencją Boga w dzieje narodu wybranego, a mianowicie z wyjściem Izraelitów z Egiptu i z posiądnięciem Kanaanu. Arka Przymierza znajdowała się w świątyni jerozolimskiej, o czym za chwilę powiemy więcej, w miejscu najświętszym, a więc w samym centrum przybytku, gdzie, jak sądzono, mieszkanie obrał sobie sam Bóg. I wiemy, że znajdowała się ona tam od czasów wybudowania świątyni przez Salomona do niewoli babilońskiej, a więc do 586 mniej więcej roku. Wtedy po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez króla Nabuchodonozora, przez wojska babilońskie, Arka zniknęła. I mamy, proszę państwa, całą masę różnego rodzaju hipotez i przypuszczeń, co mogło się z nią stać. Taka pierwsza hipoteza, która nasuwa się sama, właściwie od razu, to taka, że Babilończycy, którzy zaatakowali Jerozolimę, po prostu uprowadzili Arkę jako łup wojenny. Wydaje się to zupełnie naturalne, dlatego że był to przedmiot kultu, a jednocześnie przedmiot bardzo bogato zdobiony, pełen złota, zbudowany z drogiego drewna. W związku z tym jako łup wojenny Arka Przymierza rzeczywiście byłaby czymś wyjątkowym. Kłopot jednak w tym, że archeologom udało się odnaleźć kamienne tablice, na których wypisane było to wszystko, co zostało zrabowane ze świątyni jerozolimskiej i nie ma tam wzmianki o Arce Przymierza. I właśnie brak tej wzmianki spowodował nasilenie się różnych innych hipotez, co mogło wydarzyć się z tą największą relikwią starożytnego Izraela. Według tradycji ksiąg machabejskich mowa jest o tym, że Arka Przymierza została zabrana przez proroka Jeremiasza i ukryta na górze Nebo, właśnie przed wojskami babilońskimi. Czy tak było rzeczywiście? Trudno przypuścić, dlatego że wszystkie badania, które były prowadzone na górze Nebo, a więc nie tak daleko, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Jerozolimy, nie pozwoliły odnaleźć Arki. Mamy więc taki zapis w księgach machabejskich, że tam Jeremiasz ukrył Arkę, ale do dzisiaj jej nie odnaleziono. Istnieje jeszcze jedna bardzo ciekawa hipoteza, mówiąca o tym, że Arkę Przymierza mogli zabrać i ukryć kapłani ze świątyni jerozolimskiej i mogli ją ukryć w takim systemie kanałów czy tuneli, który znajduje się dokładnie pod świątynią. Wiemy o tym, że taki system kanałów był wybudowany właśnie pod świątynią jerozolimską i między innymi znajdowały się tam mykwy, a więc takie, powiedzmy, baseny przeznaczone do oczyszczeń kapłanów i lewitów, którzy sprawowali kult w świątyni jerozolimskiej. Jeżeli na przykład któryś z kapłanów czy lewitów, sług świątyni, zaciągnął nieczystość rytualną już będąc na dziedzińcu kapłańskim, to nie musiał opuszczać świątyni, aby dokonać rytualnego oczyszczenia, ale schodził właśnie do podziemi i tam właśnie dokonywał takiego oczyszczenia rytualnego w mykwach, które znajdowały się pod posadzką świątyni jerozolimskiej. Otóż proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście tak się stało, że kapłani zabrali Arkę Przymierza z miejsca Najświętszego i ukryli go gdzieś w podziemiach świątyni, to jesteśmy w takim kłopocie, że nigdy, niestety, pewnie nie uda nam się dotrzeć do tego miejsca. Dlaczego? Z przyczyn, powiedzielibyśmy, religijno-politycznych. Bo jak wiadomo, świątynia znajdowała się dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się słynny meczet ze złotą kopułą, czyli to miejsce, ta platforma, na którym wybudowany był przeżytek, należy do muzułmanów. Żydom pozostał jedynie mur płaczu, czyli ten mur zachodni, zwany Hakkotel, czy ściana płaczu, i zabronione są absolutnie wszelkie wykopaliska na wzgórzu świątynnym. W związku z tym archeologowie nie mają żadnych szans, żeby sprawdzić tę hipotezę, czy Arka Przymierza się tam znajduje, czy nie. Rozgadałem się, ale jeszcze jedna i ostatnia hipoteza, o której już wspomniałem na początku, która zawiedzie nas do Etiopii. Otóż proszę Państwa, istnieje też taka ciekawa hipoteza, że Arka Przymierza trafiła do miejscowości Aksum, właśnie w dzisiejszej Etiopii. I Kościół etiopski, co ciekawe, jest przekonany o tym, że są oni w posiadaniu rzeczywiście prawdziwej, autentycznej Arki Przymierza. Wybudowano sanktuarium, które nazywa się właśnie Sanktuarium Arki. Tam ta skrzynia święta jest przechowywana. Jest też człowiek, który się nazywa stróżem Arki, który dozgonnie pełni tę swoją funkcję, który po prostu mieszka w tym sanktuarium, pilnuje jej i nie opuszcza go nigdy i też nie daje przystępu nikomu do tego, aby tę Arkę zobaczył. Natomiast raz w roku celebrowane jest wielkie święto w Etiopii, gdzie wynosi się kopię tej Arki Przymierza i w wielkiej procesji wędruje ona ulicami miasta. Jest to olbrzymie święto. Jak mogło dojść do tego, że Arka tam właśnie trafiła? Otóż przez pewien czas na wyspie Elefantynie w Egipcie istniała świątynia identyczna jak świątynia jerozolimska. I to budzi bardzo ciekawe pytania. Mianowicie, jak mogło dojść w ogóle do wybudowania świątyni takiej samej jak w Jerozolimie, gdzieś w Egipcie, na jakiejś wyspie? Dlaczego? Wiemy, że Tora mówi tylko o tej świątyni, która jest w Jerozolimie. Dlaczego więc Żydzi mieliby wybudować ją w innym miejscu? Otóż odpowiedź byłaby taka, że wybudowano ją właśnie dla tego celu, aby przechowywać tam arkę, którą kapłani mieli wyprowadzić ze świątyni jerozolimskiej, aby ją ocalić przed nadchodzącym najazdem Babilończyków. Kapłani mieli ją wywieźć do Egiptu, właśnie na Elefantynę, wybudować całą świątynię, aby tam arka mogła pozostawać, ale później, kiedy król egipski, czyli faraon, zdecydował, że ta świątynia musi być zburzona, to tak się stało, świątynię zburzono na Elefantynie, natomiast Arkę miano wtedy przeprowadzić właśnie do miejscowości Aksum i tam wybudować to sanktuarium, które zwane jest Sanktuarium Arki.
No, z pewnością chętnie wybierzemy się kiedyś do Etiopii, żeby to sprawdzić. Jak już wspomniałam, sprowadzenie Arki to pierwszy etap na drodze do utworzenia z Jerozolimy centrum religijnego. Drugi to budowa ołtarza. W miejscu, w którym później stanie świątynia Salomona, Dawid zbudował ołtarz. Mówią o tym fragmenty 24 rozdziału 2 Księgi Samuela oraz 21 rozdziału 1 Księgi Kronik. Należy tu zaznaczyć, iż miejsca sakralnego nie wybierano w sposób przypadkowy. Najczęściej było to miejsce wcześniejszej teofanii, zarówno u ludów pogańskich, na przykład u Kananejczyków, jak i u Izraelitów, gdzie teofanie wyznaczały miejsca kultu już od epoki patriarchalnej. Podobnie było właśnie również w tym przypadku budowy ołtarza. Otóż król Dawid dokonał spisu ludności wbrew postanowieniu Jahwe. Karą za ten spis była zaraza. Gdy król zobaczył anioła zagłady, począł błagać Boga, by nie karał ludu za jego grzech. I został wysłuchany, bowiem Jahwe zatrzymał anioła śmierci, anioła zagłady, gdy ten znajdował się na klepisku Arauny Jebuzyty. W tym właśnie miejscu Dawid zbudował ołtarz dla Jahwe za ustanie tej klęski. Sam też zainaugurował kult, składając pierwsze ofiary na tym ołtarzu. Miejsce, w którym Dawid wzniósł ołtarz i na którym niebawem Salomon zbuduje świątynię, utożsamiane jest także tradycyjnie z miejscem spotkania Abrahama z kapłanem Melchizedekiem lub też ze wzgórzem Moria, na którym Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Meczet skały, czy inaczej meczet Omara, wspomniany już przez księdza profesora, kryje w sobie skałę uważano za tę właśnie, na której Abraham zamierzał ofiarować Izaaka. Przejdźmy może już bezpośrednio do budowy świątyni. Według pierwszych wersetów 7 rozdziału 2 Księgi Samuela Dawid bardzo chciał zbudować dom dla Jahwe, ale Bóg przez proroka Natana odwiódł go od tego zamiaru. Zarezerwował bowiem ten przywilej dla potomka Dawida. Wiemy, że dokonał tego Salomon, syn i następca Dawida. Mimo wszystko jednak Dawidowi przypisuje się bardzo dużą rolę w tym dziele, chociaż sam nie zbudował świątyni, nawet nie zaczął jakichkolwiek prac, to jednak przygotował wszystko do tego przedsięwzięcia. To właśnie Dawid nakreślił plany świątyni, jej sprzętów, urządzeń, zgromadził materiał na budowę i przedmioty kultu, utworzył ekipy robotników, ustanowił klasy kapłanów i przydzielił im funkcje, o czym dowiadujemy się z rozdziałów od 22 do 28 pierwszej Księgi Kronik. Salomon rozpoczął budowę świątyni w 4 i zakończył w 11 roku swojego panowania. Na mocy układu z królem Tyru Hiramem do budowy świątyni dostarczono cedrów libańskich. Kamień natomiast pochodził z kamieniołomów znajdujących się w pobliżu Jerozolimy. Siłę roboczą stanowili Izraelici, ale wykwalifikowani robotnicy także pochodzili z Fenicji. Księże profesorze, co możemy powiedzieć o wyglądzie, o architekturze świątyni wzniesionej przez Salomona?
Niezwykle ciekawa jest sama koncepcja architektoniczna budowy przybytku. Otóż Ta koncepcja architektoniczna odzwierciedla nam bardzo głęboką myśl teologiczną. Świątynia mianowicie została zbudowana, moglibyśmy tak to dziś powiedzieć, na zasadzie swoistych koncentrycznych kręgów. Później po wielu wiekach tym najbardziej zewnętrznym kręgiem stał się tak zwany dziedziniec pogan. W świątyni Salomona jeszcze go nie było, ale były już inne dziedzińce. I patrząc tak perspektywicznie, można by wymienić następujące. Pierwszy z nich to dziedziniec kobiet, dlatego że na nim musiały zatrzymać się kobiety, Żydówki. Dlatego właśnie taka nazwa. Tam musiały się zatrzymać, nie mogły wejść dalej do bardziej wewnętrznych sfer kompleksu świątynnego. Tam mogli wchodzić już tylko mężczyźni. Dlatego kolejny dziedziniec nosi nazwę dziedzińca Izraelitów albo dziedzińca mężczyzn. Tam przychodzili wszyscy ci, którzy składali ofiary, przynosili ze sobą zwierzątka, które przeznaczone były na ofiarę, a także inne produkty roli, wszystko to, co miano przekazać kapłanom. Niemniej jednak na tym dziedzińcu mężczyzn musieli się zatrzymać wszyscy ci, którzy nie należą do pokolenia Lewiego, albowiem kolejnym dziedzińcem był dziedziniec kapłański i tam mogli przebywać jedynie kapłani lewici, czyli ci, którzy byli przeznaczeni do służby w świątyni. Otóż na dziedzińcu kapłańskim znajdował się wielki ołtarz całopalenia. To na nim nieustannie płonął ogień, na nim dwukrotnie w ciągu dnia składano ofiary całopalne. Tam też był taki system kanałów, który odprowadzał krew, która po prostu ściekała po zabiciu zwierząt na ofiarę. I już wiemy, że w czasach Jezusa ten system kanałów, tę krew odprowadzał do doliny zwanej Doliną Gehenny, która tak naprawdę była jednym wielkim śmietniskiem Jerozolimy i tam nieustannie płonął ogień, tam nieustannie spalano wszelkie nieczystości. Właśnie dlatego Gehenna stała się w wielu logiach Jezusa takim symbolem ognia piekielnego. Otóż kapłani pilnowali, aby nigdy nie zgasł ogień przy ołtarzu całopalenia. Natomiast tuż za nim, za tym ołtarzem, stał właściwy przybytek, czyli taki budynek, który podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich, tuż po wejściu, to miejsce święte, a bardziej wewnętrzna to miejsce najświętsze. Od razu powiedzmy, że w miejscu najświętszym przechowywano Arkę Przymierza, wtedy, gdy ona była. Ciekawostka jest taka, że kiedy Arka Przymierza zniknęła z przybytku, to Izraelici szybko poradzili sobie z taką teologiczną koncepcją, jak wyjaśnić, dlaczego tam nie ma. Kiedy Arka Przymierza była, mówiono, Arka Przymierza jest znakiem obecności Boga, to największa relikwia. A kiedy Arka Przymierza zniknęła z przybytku, mówiono, Pan Bóg jest tak niewysłowiony, niewyrażalny, niewypowiedziany, że żaden przedmiot nie może go symbolizować, dlatego miejsce najświętsze pozostawało puste. Wróćmy jeszcze na chwilkę do miejsca świętego. Otóż w miejscu tym świętym znajdowały się po pierwsze menora, czyli żydowski świecznik siedmioramienny. Różnie tłumaczono jego symbolikę. Niektórzy twierdzili, że ten świecznik symbolizuje to, iż Izrael ma być światłem wszystkich narodów. Natomiast inni twierdzili, że ma on siedem ramion, dlatego że znanych było wtedy siedem planet, a więc cały wszechświat oddaje cześć Panu Bogu. Tam też znajdowało się stół chlebów pokładnych. Na nim zawsze było 12 chlebów, które symbolizowały 12 pokoleń Izraela. Oraz, proszę Państwa, w miejscu świętym był także ołtarz kadzenia, gdzie dokonywano właśnie ofiary kadzenia z bardzo pięknie pachnących ziół, które notabene przywożono z krainy Nabatejczyków, czyli z dzisiejszej Petry, słynnego miasta zakutego w skałach. Warto jeszcze powiedzieć, że nad miejscem świętym wisiał taka ozdoba już w późniejszych czasach, a mianowicie chodzi o kiść winorośli, która była wykuta w złocie, co dawało później Rzymianom możliwość do takiego naigrywania się z Żydów, jakoby ich bogiem był Bachus, a więc bóg wina. W każdym razie warto jeszcze wspomnieć, już ostatnia rzecz, że zarówno miejsce święte, jak i miejsce najświętsze było oddzielone od pozostałych części przybytku zasłoną, która odegrała niezwykle ważną rolę podczas śmierci Chrystusa. Powiemy o tym za chwilę.
Chciałabym jeszcze zatrzymać się na moment nad historią świątyni, aż do jej zburzenia przez Nabuchodonozora. Otóż Salomon obarczył poddanych olbrzymimi daninami, gdyż utrzymanie wszystkich wybudowanych przez niego obiektów, nie tylko świątyni, wymagało sporych nakładów ekonomicznych, a już sama ich budowa mocno nadszarpnęła zasobność społeczeństwa. Pokolenia nie były jednak obciążone jednakowymi kosztami. Faworyzowane było pokolenie Judy, z którego pochodził król. Zaczęły więc narastać nieporozumienia w niedawno zjednoczonym przez Dawida państwie. Gdy syn i następca Salomona, Roboam, nie zgodził się na złagodzenie wymagań stawianych poddanym, 10 pokoleń północnych zbuntowało się i utworzyło odrębne państwo, tak zwane Królestwo Północne lub Królestwo Izraela, z Jeroboamem na czele. Świątynia Jerozolimska, choć była sanktuarium dla całego Izraela, dla wszystkich pokoleń, stała się miejscem kultu pokoleń południowych, czyli tak zwanego Królestwa Południowego lub Królestwa Judy, ponieważ Jeroboam, Królestwa Północnego i jego następcy z obawy, by jedność kultu nie doprowadziła do ponownego zjednoczenia, zabronili poddanym udawać się do świątyni, popierając jednocześnie schizmatyckie sanktuaria w Betel i Dan. Okazało się jednak, że nie tylko wyłączność kultu była zagrożona, ale i sama świątynia. Już w kilka lat po śmierci Salomona za rządów Roboama na Jerozolimę najechał król Egiptu Szeszong i złupił świątynię. Do jej ograbienia doszło jeszcze na początku VIII wieku przed Chrystusem za panowania Joasza, a także podczas najazdu babilońskiego. Nie było to jednak jedyne nieszczęście, które dotknęło świątynię w tym czasie. W Królestwie Judy szerzyło się bowiem bałwochwalstwo tolerowane, a wręcz popierane przez władców, i to już niestety od czasów Salomona. Nie wiadomo, w jakim stopniu przejawy pogaństwa wkraczały na teren samej świątyni, ale bardzo prawdopodobne jest, że nie zdołała się uchronić przed tą inwazją. Jakby tego jeszcze było mało, skarbiec świątyni był też wielokrotnie opróżniany przez rodzimych władców, którzy zmuszani byli do płacenia haraczu rzekomym sprzymierzeńcom, czy protektorom, albo też silniejszym przeciwnikom. Poza tym świątynia była także niszczona i profanowana przez samych władców, stąd też całkowita jej zagłada była już nieunikniona i stosunkowo bliska. Dokonał tego wspomniany już babiloński król Nabuchodonozor wraz ze swoim wojskiem w 586 roku przed Chrystusem. Najpierw jednak w 597 roku przed Chrystusem Babilończycy ograbili świątynię i deportowali znaczną część kapłanów, natomiast w 586 po półtorarocznym oblężeniu Jerozolima została zdobyta i spalona, a świątynia legła w gruzach. Wszystkie przedmioty, złote, srebrne i brązowe, służące do kultu świątynnego, przetransportowano do Babilonu. Tak zakończył się tak zwany okres pierwszej świątyni w dziejach Izraela. W tym miejscu posłuchajmy chóru niewolników z opery Verdiego Nabucco. Nabucco, czyli Nabuchodonozor, a niewolnicy to nie kto inny, tylko Izraelici deportowani do Babilonii. Śpiewają oni o utraconej ojczyźnie, o gorzkim losie zniszczonej Jerozolimy i proszą Boga o siłę w cierpieniu.
Dobry wieczór ze słowem.
28 minut po godzinie 21, no i wracamy do Radiowej Akademii Biblijnej w Radiu Plus w piątkowy wieczór. Ja przypomnę Państwu tylko numer telefonu, bo wydaje mi się, że telefon dzisiaj będzie Państwu potrzebny. 77 452 637, ale to Pani Joanna wyjaśni zapewne szczegóły wkrótce. Dziś Joanna Jaromin oraz ksiądz Mariusz Rosik w Radiowej Akademii Biblijnej, no i wracamy do audycji.
Tak, numer telefonu rzeczywiście przyda się, ale za jakąś chwilkę. Na razie wracamy do dziejów, dalszych dziejów świątyni jerozolimskiej. Odbudowa sanktuarium, a właściwie zniesienie go od podstaw, stało się możliwe dopiero po dekrecie Cyrusa z 538 roku przed Chrystusem. Księga Ezdrasza mówi nam o tym, że król perski, właśnie Cyrus, nie tylko zezwolił na powrót Izraelitów do ojczyzny i odbudowę świątyni, ale także zwrócił święte naczynia i przedmioty kultu zrabowane przez Nabuchodonozora. No niestety bez Arki Przymierza, jeżeli faktycznie została ona uprowadzona do Babilonii. Po dekrecie Cyrusa pierwsza grupa pod wodzą Szeszbasara, króla judzkiego, wyruszyła do Palestyny. Prawdopodobnie zaraz po powrocie przystąpiono do odbudowy świątyni, choć tradycyjnie przypisuje się to dzieło Zorobabelowi, o którym za chwilkę. Grupa Szeszbasara ze względu na marne środki finansowe skupiła się głównie na odbudowie ołtarza całopalnego. Udało się także odbudować fundamenty, ale znacznie mniejsze od pierwotnej świątyni. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wyruszyła z Babilonii druga grupa repatriantów pod wodzą bratanka Szeszbasara, wspomnianego już Zorobabela, oraz kapłana Jezuego. Było to prawdopodobnie krótko po wstąpieniu na tron Dariusza I. W każdym razie w 520 roku przed Chrystusem rozpoczęto odbudowę przybytku świątynnego, czyli centralnej budowli świątyni. Pracę ukończono 5 lat później, w 515 roku. Nowa świątynia nie dorównywała świątyni Salomona, jednak poświęcona została wśród wielkiej radości, gdyż wyznaczała nowy rozdział w historii Izraela i była symbolem niejako nowej więzi z Jahwe. Przetrwała panowanie różnych mocarstw, między innymi Persów, Aleksandra Wielkiego, Ptolemeuszy czy Seleucydów, i wciąż była ostoją wiary w jednego Boga Jahwe. Dopiero Antioch IV Epifanes doprowadził do profanacji świątyni, czym ten jednak szybko został pomszczony w 164 roku przed Chrystusem dzięki powstaniu Machabeuszy. Świątynia została wówczas oczyszczona i w tym samym roku na nowo poświęcona. To jednak nie koniec burzliwych, jakby nie patrzeć, dziejów świątyni jerozolimskiej. Jakie, księże profesorze, były jej dalsze losy?
Może warto od razu wspomnieć, że na pamiątkę tego poświęcenia świątyni w 164 roku ustanowione zostało święto Chanukka, które do dzisiaj bardzo uroczyście przez wszystkich Żydów jest celebrowane. Otóż, proszę Państwa, dalsze losy świątyni były takie, że kiedy w 60-tych latach przed Chrystusem panowanie nad późniejszą Palestyną przejęli Rzymianie, Żydzi w dalszym ciągu składali tam kult, sprawowali kult w świątyni jerozolimskiej, ale kiedy przyszły czasy króla Heroda, Heroda Wielkiego, właśnie przydomek Wielki zawdzięcza przede wszystkim swoim pomysłom budowlanym i architektonicznym, to wtedy doszło do rozbudowy świątyni. Herod Wielki był królem szalonym, nie tylko dlatego, że zabijał bardzo dużą część swojej rodziny, to rzeczywiście jest pewnie jakiś absolutnie wyjątek na skalę całej historii świata. Wiemy, że najpierw zabił, jeżeli mogę taki wtręt, zanim jeszcze przejdziemy do świątyni, postać niezwykle ciekawa, Herod Wielki. Tak, najpierw zabił brata jednej ze swoich żon, bo bał się, że ukuje spisek przeciwko niemu. Później zabił starego już wtedy, gdy Herod doszedł do władzy, Hyrkana. Później zabił swoją ukochaną żonę. Tak, Herod miał kilka żon, ale w jednej pewnie był naprawdę zakochany, miała na imię Mariannę. Doszedł do wniosku, że Mariannę szykuje spisek przeciwko niemu. Zabił ją, a kiedy ją zabił, wpadł niemal w obłęd. Postradał zmysły, bo była to rzeczywiście osoba, którą kochał i którą sam pozbawił życia. Do zdrowych zmysłów jednak szybko powrócił, bo doszedł do wniosku, że matka Mariannę, czyli jego teściowa, również szykuje spisek na niego. To szybko przywróciło mu zmysły, zrobił plan zabójstwa swojej teściowej. Kiedy plan się powiódł, Herod był już całkiem zrównoważony, stateczny. Do momentu, kiedy wysłał dwóch swoich synów, Aleksandra i Arystobula, do Rzymu, aby tam przygotowali się do pełnienia później funkcji królewskich. Kiedy wrócili już gotowi do tego, by sprawować władzę, najpierw pozbawił życia jednego, a później drugiego. Bały się bowiem, żeby zbyt szybko nie sięgnęli po schedę po nim. Pozostał jeszcze jeden syn, Antypater, z jednej z wcześniejszych żon. Jego również wysłał do Rzymu, aby tam wyjednał u cesarza sobie przychylność i później mógł po Herodzie przejąć władzę. Gdy tak się stało i Antypater powrócił, został wtrącony do więzienia i po pewnym czasie również ojciec zgładził swojego syna. To ostatnie zabójstwo skłoniło Oktawiana Augusta do bardzo rezolutnej konkluzji, iż lepiej jest być świnią u Heroda niż jego synem. Taki to był Herod, jeśli chodzi o swoje dążenie do władzy i pragnienie utrzymania władzy. Natomiast przydomek wielki zyskało mu coś zupełnie innego, mianowicie jego niesamowite pomysły architektoniczne. Herod był wielkim budowniczym. Wspomnijmy choćby takie twierdze, jak twierdza Masana, twierdza Macheront, gdzie notabene zginął Jan Chrzciciel, Herodion, wielki pałac w Jerychu, no i niezwykłe przedsięwzięcie, a mianowicie Cezarea Nadmorska, gdzie Herod wybudował przy płaskiej linii brzegowej port. Wpadł na pomysł wybudowania falochronów, które by pozwalały statkom bezpiecznie zawijać do portu i, co ciekawe, do budowy tych falochronów sprowadzał pył wulkaniczny aż z Wezuwiusza. Te wszystkie pomysły architektoniczne są niezwykle ciekawe, jednak największym przedsięwzięciem była rozbudowa świątyni jerozolimskiej. Otóż to nie kto inny jak Herod wybudował olbrzymią platformę, którą nazywamy dziedzińcem pogan. To tam właśnie poganie, którzy byli w Jerozolimie, musieli się zatrzymać, nie mogli wchodzić dalej do wnętrza. To na tym dziedzińcu pogan sprzedawano zwierzęta na ofiarę, tam też wymieniano monety. Znamy tę scenę, kiedy Jezus z biczem przepędza przekupniów ze świątyni. To się właśnie dokonało na tym dziedzińcu pogan. Warto wspomnieć jeszcze, że Herod zadbał o to, aby nigdy podczas rozbudowy świątyni nie przerwano kultu tam sprawowanego. Mianowicie wyszkolił kapłanów, którzy rozbudowując świątynię, jednocześnie sprawowali swoje funkcje kapłańskie i zajmowali się pracami murarskimi i rozbudową całej świątyni. Czyli nie naruszona została w żaden sposób świętość przybytku. Kult nieustannie był sprawowany i tylko dlatego Herod mógł podjąć się tak ważnego przedsięwzięcia. Inaczej pewnie protesty byłyby bardzo duże. I proszę Państwa, wspomnieliśmy chwilkę temu na temat zasłony przybytku. Otóż Józef Flawiusz, żydowski historyk żyjący w I wieku, opowiada nam, że zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, i druga zasłona, która oddzielała cały przybytek od pozostałej części kompleksu świątynnego, czyli wisiała dokładnie przy miejscu świętym, przy wejściu do tego głównego budynku. Zasłona ta przedstawiała sklepienie niebieskie. Wyhaftowano na niej słońce, gwiazdy, księżyc, planety. W ten sposób symbolicznie ukazywano, że za tą zasłoną mieszka Bóg. Za tą zasłoną Bóg obrał sobie miejsce do mieszkania. Każdy Żyd, który chciał spotkać Boga, trzykrotnie był zobowiązany w ciągu roku do wędrowania z pielgrzymką do Jerozolimy. Były to tak zwane regalim, czyli święta pielgrzymie. Chodzi mianowicie o święto Paschy, święto namiotów i święto tygodni, czyli pięćdziesiątnica. Kto chciał spotkać Boga, ten pielgrzymował do Jerozolimy. Patrząc z punktu widzenia teologii Nowego Testamentu, ewangeliści podkreślają jednogłośnie, że w chwili śmierci Chrystusa na krzyżu zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Oznacza to, że Boża obecność, jeśli można tak powiedzieć, w cudzysłowie zamknięta za zasłoną, w tym momencie, w momencie śmierci Chrystusa, rozlewa się na cały świat. I od tej chwili każdy, kto uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu, nie musi już wędrować z pielgrzymką do Jerozolimy, aby spotkać Boga, ale może spotkać Boga wszędzie. Może oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie, jak mówił Jezus do Samarytanki. Czyli właśnie na tym polega zbawienie przyniesione przez Chrystusa, że każdy absolutnie może mieć przystęp do Boga, jeśli tylko przyjmie wiarą to, co dokonuje się na krzyżu. Warto może wspomnieć o takiej ciekawej interpretacji tego rozdarcia się zasłony przybytku. Jest mianowicie w Starym Testamencie bardzo ważny gest, gest pełen dramatu, bólu, niekiedy on się pojawia, kiedy człowiek rozrywa swoje szaty. Na przykład Hiob, kiedy dowiedział się o śmierci swoich synów, rozerwał swoje szaty. Taki gest pełen dramatu. Otóż niektórzy teologowie próbują w ten sposób interpretować rozdarcie zasłony. Bóg, jakby widząc śmierć swojego syna na krzyżu, w takim geście bólu rozrywa szaty, swoje szaty, i w ten sposób każdy, kto w niego uwierzy, zyskuje przystęp do Boga. I zdajemy sobie sprawę, że autor listu do Hebrajczyków zresztą to wielokrotnie podkreśla, że jedna jedyna ofiara Jezusa Chrystusa dokonana na drzewie krzyża zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa, a więc ofiary składane w świątyni jerozolimskiej. W związku z tym chrześcijanie, początkowo byli to tylko judeo-chrześcijanie, od razu po śmierci Chrystusa zaprzestali składania ofiar w świątyni. Świątynia jerozolimska straciła dla nich swoje znaczenie. Ciekawostką jest to, że kiedy wczytujemy się w Dzieje Apostolskie, to wielokrotnie jesteśmy na terenie świątyni, ale nigdy chrześcijanie nie składają tam ofiar, a jedynie gromadzą się na modlitwie.
Teraz, drodzy Państwo, powoli może przydać nam się numer telefonu, dlatego prosimy jeszcze raz o powtórzenie.
774526 37. No i za chwilkę wszystko się wyjaśni, co dzisiaj Pani Joanna przygotowała.
Świątynia Jerozolimska została ostatecznie zburzona w roku 70 po Chrystusie. Pytanie będzie dotyczyło właśnie tego wydarzenia. Pytanie będzie proste, chociaż odpowiedź na nie nie padła do tej pory w dzisiejszej audycji. Oczywiście prawidłowa odpowiedź będzie nagrodzona książeczką z serii, którą Państwo już znacie. Archeolog czyta Biblię, a tytuł tej pozycji to nic innego jak właśnie Świątynia Jerozolimska.
Czyli to, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy.
Tak jest, pod redakcją zresztą księdza profesora Mariusza Rosika.
774526 37. Powtórzmy jeszcze raz, żeby nam tak wszystko się ładnie sprecyzowało w głowie. Pani Joanno, pytanie?
Tak, teraz dopiero będzie pytanie właśnie.
No właśnie.
Pytanie brzmi, kto dokonał zburzenia świątyni jerozolimskiej? Wystarczy podać imię. A my w międzyczasie posłuchajmy sobie psalmu 122.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze nogi w Twych bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jako miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Jahwe, według prawa Izraela, aby wielbić imię Jahwe. radowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom naszego Boga Jahwe będę modlił się o dobro dla Ciebie. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana.
Dobry wieczór ze słowem.
I 17 minut pozostało do godziny 22. No póki co, pani Anna, nie doczekaliśmy się prawidłowe ani żadnej odpowiedzi na to pytanie. Powtórzmy je raz jeszcze.
Kto dokonał zburzenia Jerozolimy i także świątyni jerozolimskiej w roku 70 po Chrystusie?
W nagrodę czeka książeczka Świątynia Jerozolimska z takiego cyklu Archeolog czyta Biblię, prawda? Ewentualnie możemy się jeszcze zastanowić nad jakimś zestawem pomocniczym dla naszych słuchaczy, ale będziemy cierpliwie czekać się przez niespełna kwadrans. 7745263 7.
Podpowiedź może właściwie paść już. Mam nadzieję, że to będzie podpowiedź, a nie tutaj jeszcze jakieś dodatkowe zamieszanie. Jeden z zabytków rzymskich nosi imię właśnie tego, kto dokonał tego zniszczenia.
Chwilka przerwy, bo zdaje się, że jest z nami pani Barbara. Bardzo się cieszymy i witamy. Dobry wieczór.
Witam.
Witamy. Skąd telefon, pani Barbaro?
Z Gogolina.
Z Gogolina. Z jakiej parafii?
Z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pozdrawiamy serdecznie w takim razie cały Gogolin. No i słuchamy, jak brzmi odpowiedź na to pytanie?
Cesarz Tytus.
Tak jest, Tytus.
Ten zabytek, który jest w Rzymie, to łuk Tytusa.
Zgadza się.
Ja taki głęboki oddech wziąłem, bo nie byłem sam pewny, ale jest okej. Okay.
Jest okej, okay, oczywiście. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście nagroda trafi do pani.
Dziękuję.
Pani Barbara, proszę się nie rozłączyć, ja za chwilkę zapiszę pani dane, dobrze? Bardzo dziękujemy.
Tak, pani Barbara właśnie wspomniała o łuku Tytusa, łuk triumfalny, który został zbudowany dla uczczenia zwycięstwa w wojnie z Żydami i zdobycia Jerozolimy. Jeden z reliefów wewnętrznych, nie mogę się tutaj powstrzymać, żeby tutaj tego nie przytoczyć, przedstawia procesję z trofeami. Wśród, oczywiście te najcenniejsze trofea pochodziły właśnie z świątyni jerozolimskiej, były to przedmioty kultu świątynnego, wśród których na czoło wysuwa się menora, czyli świecznik siedmioramienny, który był już tutaj wspominany przez księdza profesora. Drodzy słuchacze, najbliższa niedziela, przechodzimy już teraz do kolejnej części naszej audycji. To już druga niedziela wielkanocna, niedziela Miłosierdzia Bożego, kończąca oktawę wielkanocną. W centrum liturgii słowa staje Jezus Chrystus, posiadający wszelką władzę nad życiem i śmiercią. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich mówi o cudach dokonywanych przez apostołów mocą Jezusa oraz o wzroście liczby wierzących w Niego. W drugim czytaniu z Apokalipsy święty Jan ma wizję Syna Człowieczego, który był umarły, a teraz jest żyjący i panuje nad śmiercią. Wreszcie we fragmencie Ewangelii według świętego Jana widzimy Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się apostołom. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie nad tym fragmentem Ewangelii. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przybywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imię.
A ja może rozpocznę od pewnej anegdoty. Otóż przypominam sobie, kiedyś, gdy uczyłem lekcji religii, omawialiśmy z dziećmi ten właśnie fragment. To była druga klasa, a więc dzieciaki przygotowujące się do komunii. I pewna Kaśka miała pytanie do księdza. A pytanie brzmiało tak: proszę księdza, a jak Pan Jezus przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, a później w innym fragmencie mamy o tym mowę, zjadł z apostołami rybę, a później wyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to czy ta ryba została na ścianie, czy nie? I miałem kłopot teologiczny, proszę Państwa. Dzisiaj mam mniejszy kłopot teologiczny, gdy się zatrzymujemy nad tak zwanym niewiernym Tomaszem. Otóż to piękne wyznanie: Pan mój i Bóg mój, tak naprawdę stanowi zwieńczenie różnych wyznań wobec osoby Jezusa, które znajdują się na kartach całej Ewangelii Janowej. Jest to, jesteśmy w 21 bodajże rozdziale Ewangelii Jana, a więc na samym końcu tego dzieła. I to ostatnie wyznanie wobec Jezusa: Pan mój, Bóg mój, jest przygotowane przez inne. Sięgnijmy po kilka tylko takich wyznań, które objawiają nam tożsamość Jezusa. Otóż już w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana niejaki Natanael wyznaje: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Już więc u początku Ewangelii mamy takie wskazanie na Boże synostwo Jezusa, a także na Jego królewską godność. Gdybyśmy wędrowali dalej przez kartę Ewangelii, w 4 rozdziale spotykamy Jezusa rozmawiającego z Samarytanką przy studni. Po tej rozmowie Samarytanka udaje się do miasta, opowiada mieszkańcom miasta o spotkaniu z Jezusem i wtedy Samarytanie przychodzą, by spotkać Jezusa i wyznają w ten sposób: jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Czyli zwróćmy uwagę, najpierw mamy z ust Natanaela synostwo Boże Jezusa, Jego królewską godność, teraz misja Chrystusa, która się w pewien sposób krystalizuje w tym, że przychodzi, aby zbawić świat. Jezus jest Zbawicielem świata. I święty Jan teologicznie dalej rozwija, ukazując nam tożsamość Jezusa. Mianowicie w 6 rozdziale, gdzie mamy mowę eucharystyczną, to uczniowie Chrystusa stwierdzają: myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Aspekt świętości Chrystusa. Kolejna deklaracja dotycząca Jego tożsamości. Mamy więc coraz bogatszy taki obraz Chrystusa budowany przez deklaracje różnych osób, które spotykały Go na kartach Ewangelii Jana. Idąc dalej, proszę Państwa, w związku ze wskrzeszeniem Łazarza, kolejne wyznanie co do tożsamości Jezusa. Siostra zmarłego i wskrzeszonego Łazarza mówi: ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. A więc znów położenie aspektu na działalność mesjańską Jezusa. Jezus jest posłanym przez Boga namaszczonym, czyli Mesjaszem. I po raz kolejny stwierdzenie synostwa Bożego Chrystusa. I dalej, proszę Państwa, Mamy jeszcze jedno wyznanie tożsamości Jezusa, a mianowicie takie, iż Jezus jest nauczycielem. To nie kto inny jak Maria Magdalena już przy pustym grobie Jezusa, kiedy spotyka osobę, o której najpierw myślała, że jest ogrodnikiem, a okazuje się, że to Jezus, mówi do niego rabbuni, to znaczy nauczycielu mój. Czyli mamy wskazanie na działalność dydaktyczną, działalność nauczycielską Jezusa. Mamy więc całą masę różnych wyznań określających nam tożsamość Jezusa i jako zwieńczenie ich wszystkich pada to właśnie tomaszowe Pan mój i Bóg mój. Mamy więc przygotowany grunt do tego, aby w Chrystusie uznać bóstwo. Proszę Państwa, tak naprawdę nigdzie, praktycznie w całym Nowym Testamencie, nie ma takiego zdania: Jezus jest Bogiem. Nie ma wprost powiedziane o tej godności boskiej Jezusa. Natomiast święty Jan bardzo wyraźnie przygotowuje do tego, aby uwierzyć, iż Jezus jest Bogiem, przez to tomaszowe wyznanie. Do tej pory była kilkukrotnie mowa o tym, że jest Synem Bożym, a teraz wprost: Pan mój i Bóg mój. I trzeba nam powiedzieć, że w języku greckim to wyznanie brzmi hokumu kai hotheosmu, Pan mój, Bóg mój, i jest ono, proszę Państwa, w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, jest ono tłumaczeniem hebrajskiego sformułowania Jahwe Elohim, czyli Pan Bóg. To sformułowanie, czy to określenie Boga, które znajduje się już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju, gdzie mowa jest wprost o Bogu. Więc w Księdze Rodzaju mamy Jahwe Elohim, tłumaczone przez Septuagintę właśnie jako Hokyrios kai Hotheos, Pan Bóg. I dokładnie tymi samymi słowami Tomasz zwraca się do Chrystusa. Mamy więc tutaj pośrednio wskazanie na bóstwo Jezusa.
Bardzo dziękujemy. Czas niestety nieubłaganie biegnie, dlatego, drodzy Państwo, podsumowując już nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym nawiązać raz jeszcze do burzliwych dziejów świątyni jerozolimskiej. Była ona niezmiernie ważna dla Izraelitów, ale jak się okazuje, nie najważniejsza. Religia żydowska przetrwała, chociaż świątynia legła w gruzach. Podobnie chrześcijaństwo przetrwało, choć dokłada się zresztą wszelkich starań nadal, by podważać fundamenty naszej wiary, zwłaszcza wiary w zmartwychwstanie, bez którego, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, próżna byłaby nasza wiara. Dlatego na co dzień potrzebujemy świętego Tomasza, aby w chwilach trudnych, może nawet jakiegoś zwątpienia, móc razem z nim powtórzyć z wiarą: Pan mój i Bóg mój. W imieniu Państwa i swoim bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to, że ponownie przyjął zaproszenie i zechciał podzielić się z nami bogactwem Słowa Bożego oraz wiedzą na temat świątyni jerozolimskiej. I oczywiście mamy nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie w Radiowej Akademii Biblijnej.
Bardzo dziękuję i Pani, i wszystkim Państwu, drogim słuchaczom. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa.
Ja również żegnam się już dziś ze słuchaczami Radiowej Akademii Biblijnej. Zapraszam jednocześnie na kolejną audycję w przyszły piątek w imieniu księdza Andrzeja Demitrowa, z którym będziemy dalej towarzyszyli Izraelitom zmierzającym do ziemi obiecanej, zwłaszcza w tych trudnych momentach buntu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
Pani Anna Jaromin oraz ksiądz Mariusz Rosik dzisiaj w Akademii, w Radiowej Akademii Biblijnej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień po 21.
Dobry wieczór ze Słowem. Zapraszamy w każdy piątek o 21:00.